Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Naucz się doceniać to, co masz, zanim czas sprawi, że docenisz to, co miałeś. Chcę mówić o czymś związanym z naszym życiem. Dlaczego tu jestem? Ale nie myślę o sobie. Dlaczego ty i ja jesteśmy na tym miejscu i w ogóle jesteśmy w jakichś okolicznościach i sytuacji? A zatem sięgnijmy do jednego wersetu. Księga Estery, 4:14. Bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej. Biblijna historia Estery. Znamy ją też z imienia Hadassa. Historia, która właściwie brzmi jak bajka o Kopciuszku. Dziś przyjrzymy się osobie, o której moglibyśmy powiedzieć, zmieniła bieg historii. Historia, jak robi wielką różnicę osoba, gdy rozpozna czas, w jakim umieścił ją Bóg. Historia rozgrywa się w Suzie, w stolicy państwa Achaszwerosza, czyli Xerxesa, króla 127 prowincji, od Indii do Etiopii. Król przez 187 dni daje popis swojego bogactwa. Ten popis jest w formie uczty. Wydawałoby się, że właściwie to przyjęcie nie ma końca. 187 dni. Pół roku świętowania. Moglibyśmy z punktu widzenia dzisiejszego powiedzieć szaleństwo. Kulminacją tej ciągnącej się w nieskończoność uczty król postanowił uczynić zademonstrowanie wszystkim piękności swojej żony, Waszti. I postanawia poprowadzić ją jak na pokazie modelek na wybiegu. Ale mądra i szanująca się Waszti odmawia pijanemu mężowi takiej prezentacji. Oczywiście zaryzykowała życiem. Mogła być skazana na śmierć. Kończy się to odsunięciem jej od godności królewskiej i bycia żoną królewską. I w tym kontekście na scenie pojawia się niewiele znacząca, jeszcze w owym czasie nieznana nikomu piękność, żydowska piękność Estera, wybrana w miejsce Waszti. W pałacu nieliczni wiedzą, że Estera jest Żydówką. I tak naprawdę ona należy do części narodu izraelskiego. Jak się tam znalazła, dokładnie nie wiemy. W wyniku podbojów Xerxesa część Żydów została zabrana do niewoli. Wśród nich byli na pewno jej rodzice. Czy Estera była też już wtedy z rodzicami, czy dopiero się urodziła tam, tego nie wiemy. Ale po śmierci rodziców jej opiekunem jest wuj. Ale mają Żydzi tam, żyjący w Suzie, zaciekłego wroga. Człowieka, który stosuje wszelkie dostępne środki, aby skazać Żydów na śmierć, bo ich nienawidzi. Doprowadza do podpisania dekretu, zgodnie z którym wszyscy Żydzi zostaną skazani pewnego dnia na śmierć. I tu wkraczamy w tę historię, która opisana jest poprzez ten 14 werset. Taki jest kontekst historyczny, w którym umieszczone jest też to dzisiejsze moje rozważanie. To sugeruje pierwsze takie podstawowe stwierdzenie. Bóg działa za kulisami historii naszego życia. Nie opowiadam całej historii w detalach, ponieważ sądzę, że większość nas zna tę historię, ale jeśli nie, proponuję jako lekturę interesującą przeczytanie tych kilku rozdziałów Księgi Estery. Z punktu widzenia chrześcijańskiego mogę powiedzieć, że Bóg nie zawsze doprowadza nas do wyraźnego kamienia milowego. Do kamienia, za którym możemy się obejrzeć i powiedzieć, Bóg nas prowadził. A co jeśli w trakcie tej naszej drogi musimy dokonać oceny teraz, nie mając jeszcze kamienia milowego, że minęło ileś czasu i mamy jakieś odniesienie. A co jeśli dziś każdy z nas musiałby ocenić swoje życie i powiedzieć, jakie ono jest? Gdzie jestem, kim jestem i dlaczego jestem? Dlaczego jestem właśnie w tym miejscu? Myślę, że z tym bólem zmagała się Estera. Nie mogła zrozumieć, dlaczego Bóg pozwolił, by została żoną pogańskiego króla. Dlaczego zabrano ich z ojczyzny? Zabrano od rodziny. Dlaczego miała żyć w pałacu, gdzie czuła się bardziej jak niewolnica niż królowa? Dlaczego jestem tutaj? Ja nie zrobiłam przecież niczego, co kwalifikowałoby mnie do bycia niewolnicą. To nie mój błąd. To poprzednicy to zrobili. Nie zasłużyłam na to, by być niewolnicą. I widzę w tym wersecie cytowanym 5 zasad. Po pierwsze, oceń swoją sytuację. Mordochaj, jej wuj, gdy dowiedział się o tym zagrożeniu, przyszedł do Estery jako już królowej i powiada jej, jakie jest zagrożenie, którego ona do końca jeszcze nie była świadoma. Powiada jej o 3 rzeczach. Po pierwsze, nie myśl, że uciekniesz, że się z tego wywiniesz. Jeśli czegoś nie zrobisz, Bóg wyśle kogoś innego. Po trzecie, Bóg umieścił ciebie dokładnie tam, gdzie chce mieć ciebie. Z tego wynika, że Estera jest ważna, ale nie jest niezbędna. A więc musimy mieć przekonanie swojego miejsca i pobytu, swojego życiowego miejsca. Dlaczego tu jestem? Jaki ma Bóg plan wobec mojego życia? Jakie są okoliczności, w których umieścił mnie Bóg i dlaczego? Po drugie, przygotuj się. Estera uczyniła krok bardzo ważny. Przygotowała się do zadania, jakie było przed nią. Ona bardzo długo uczyła się zrozumieć Boży plan, ale gdy była już gotowa, była w stanie powiedzieć, to jest wyrażone w 16 wersecie. Powiedziała tak, idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie. Ona mobilizuje wszystkich, których ta sprawa dotyczy, by pościli przez 3 dni. Zauważmy, że ona nie próbuje zrobić tego sama. Wie, że potrzebuje innych. A teraz, gdy ja mówię o Esterze, niech każdy myśli o sobie. Niech każdy z nas tu obecnych myśli o swojej sytuacji. Czy wiesz, w jakim miejscu jesteś? I czy masz się do czego przygotowywać? Czy należysz do osób, o których moglibyśmy w cudzysłowie powiedzieć Zosia, Samosia? Czy też jesteś osobą, która wie, że sama niczego wielkiego nie zrobi? Że potrzebuje innych. A więc mobilizuje ludzi, przygotowuje się poprzez post I tych ludzi przygotowuje też poprzez post. I pośćcie za mnie przez 3 doby, nocą i dniem. Nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć. Po trzecie, ona pójdzie do króla, ale tylko wtedy, gdy będzie przygotowana. Potem udam się do króla, powiedziała, choć to jest wbrew prawu. Ona nie wyrwała się z przysłowiową motyką na księżyc. Była przygotowana. Chciała pójść przygotowana. Wiedziała, że sama niewiele zrobi, ale też nie chciała pójść nieprzygotowana. A po czwarte, jest gotowa zapłacić cenę. Jeśli mam zginąć, to zginę. Ona już wie, dlaczego tu jest. Wie, że jej życie nie znaczy tak wiele, jak życie całego narodu. Tych ludzi, z którymi ona tam jest. Jest gotowa zapłacić cenę. Przypomnę jeszcze raz, gdy mówię o Esterze, niech każdy z nas myśli o sobie. Za co jesteśmy gotowi zapłacić cenę w naszym chrześcijańskim życiu? Co jest tak ważnego, dlaczego warto to zrobić? A 5. wskazówkę w zachowaniu Estery znajduję aż w 5. rozdziale, wierszu 1, kiedy Estera zakłada królewskie szaty. 3. dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Królewskiego naprzeciw pałacu. Miała nadzieję, że te szaty przypomną królowi, że jest nową królową. Czy pamiętacie taki piękny werset, który powiada: noś białe szaty? A nikt do Królestwa Bożego nie wejdzie, jeśli nie otrzyma tej szaty specjalnej, weselnej. Czy ją masz, czy wiesz, czy wiesz, że ją masz założyć na spotkanie ze swoim Panem? To pewna symbolika. Czy wiesz, że to ma znaczenie? Mobilizuje wszystkich? Pości? Chce pójść gotowa? Jest gotowa zapłacić cenę? I wie, że jej strój też coś znaczy. Całą tę oprawę stanowi godność królowej, która nie w swojej sprawie staje przed królem, ale swego narodu. Dziś mamy taką tendencję zauważalną, że tak naprawdę, no cóż, nie czepiajmy się wielu rzeczy w życiu chrześcijańskim. To jest ważne, to nieważne. Nie mówmy o Starym Testamencie, bo to Stary Testament, a Nowy to Nowy. Muzyka łatwa, lekka i przyjemna. Mówmy tylko o tych dobrych rzeczach, przyjemnych i miłych. Ale chrześcijaństwo to jest całość. Była gotowa, aby stanąć przed królem. A potem 3. zasada. Działaj aktywnie. Estera przeszła zmianę. Od piękności do śmiałej i odważnej kobiety Bożej. Myślę, że możemy nawet usłyszeć prawie, że bicie jej serca, jak idzie przed Pałac Królewski. Staje na dziedzińcu, a my słyszymy, jak jej serce bije. Z daleka już słychać, jak jej wali serce. Ona nie wiedziała, co się zdarzy. Sytuacja jest napięta. A jeśli królowi ta wizyta się nie spodoba, były takie obyczaje, to król wzywał, a nie, że się samemu pchało tam, gdzie uważałem, że ja mogę być. Czy ciągle myślicie o sobie? Skoro tylko król zobaczył królową Esterę, stojącą na dziedzińcu, uzyskała względy u niego. Jakie zwycięstwo, jakie odprężenie. Królowej serce się uspokoiło. Puls się wyrównał, ciśnienie spadło i mogła stanąć przed królem. Gdy jesteśmy przygotowani w jakiejkolwiek sprawie, która jest przed nami, dotyczy naszego życia i chodzenia też z Panem Bogiem, to jest Twój czas. To jest Twój czas. Ale bądź osobą przygotowaną, która przyjęła pewne zasady stanięcia przed Bogiem. Nigdy nie zmuszaj Boga, by użył swej ręki, by coś się zdarzyło, bo ja tak chcę. Jeśli nie jesteś przygotowany, przygotowana, nie wykręcaj Panu Bogu ręki. Jeśli nie wykonałeś tych 5 pierwszych kroków, lepiej nie próbuj stanąć i powoływać się, że Pan ci powiedział, a Pan nie powiedział, a Pan ci nie kazał tego zrobić, a nie wiesz, w jakim miejscu jesteś. Dlaczego tu jestem? To pytanie będzie nam dziś towarzyszyć. A pomyślmy, co stałoby się, gdyby Estera odmówiła, gdyby się wystraszyła? Co stałoby się z rodziną, przyjaciółmi? Co stałoby się z Izraelem? Co jeśli chłopiec z 5 chlebami pozostałby z tym śniadaniem w domu? Co jeśli Andrzej nie zagadnąłby go, czy nie chciałbyś może tego śniadanka oddać nam? Tu są ludzie głodni, potrzebujemy. On powiedział, no co ty, jesteś niepoważny? Takie mikro na tłumy, to jest moje. Wiecie, jak dzieci się zachowują? To było dziecko. Daj dziecku 5 złotych. Ale potem powiesz, dobra, ja ci wymienię na 20 złotych, ale on już ma 5 w ręku. Co powie? To jest moje. Ono nie zna wartości. To, co już ma, to jest jego i nie wymieni się, bo nie zna jeszcze wartości. Chłopiec mógł powiedzieć, to jest moje. Gdyby nie dał tego śniadania Jezusowi, co byłoby dalej? Co stałoby się, gdyby Dawid nie podniósł tych 5 kamieni? Filistyni by wygrali. Ale on podniósł i stanął przeciw Goliatowi. Mógł się wystraszyć? Mógł. Co stałoby się, gdyby Estera powiedziała, o, co to nie. Zgodziłam się być żoną pogańskiego króla, ale dalej nie. Kolejna lekcja. Postępuj rozważnie. Bądź osobą przezorną. Nawet Nowy Testament uczy nas tego. Chytrzy jak węże, przezorni. Musimy umieć postępować w niektórych sytuacjach. Kieruj się Bożą mądrością. Nie wybiegaj przed Pana Boga. Estera, nie stojąc przed królem, nie papla od razu i nie mówi, po co przyszła. Ona od razu się nie chwali. No wiesz, królu, no ja tu jestem królową, no to zadziałajmy. Jest bardzo dyplomatyczna, rozważna. Zaprasza króla na gościnę. I największego wroga, Hamana. Coś zdarza się za kulisami tej całej sytuacji. Bóg jest za kulisami tej sprawy. I kładzie w tym momencie, gdy ona nie mówi jeszcze wszystkiego, swój podpis na tym, że on jest za tym. Haman czuje się wyróżniony. Czytamy tam, że wracał taki szczęśliwy, że tylko on dostąpi tej godności, by zasiąść do posiłku z królową i królem. To niesamowite wyróżnienie. Na dodatek 2 dni pod rząd. Jakże się czuł zaszczycony. Jedynym problemem, który mu psuje humor, jest kto? Mordochaj. No to podejmuje potem w domu plan, no bo on już się teraz czuje ważny, godny. A więc gdy dotarł do domu, humor mu się popsuł. Mimo, że jest zaproszony. Ale jest jeszcze jedna osoba, która ma popsuty humor. Król. Nie może spać. To wszystko go poruszyło. Czy podejrzewał, że coś jest więcej za tym zaproszeniem? Nie może spać. No i poprosił jednego ze swych sług, by mu do snu poczytał jakieś kroniki. Tak sobie myślę, jakby tak ktoś poprosił, żeby poczytać mu kazania pastora. Zasnąłby chyba szybko. A czas pracuje. I nagle król dowiaduje się, że czegoś nie dopełnił, że coś przegapił te 187 dni, może zabiło mu pamięć, że to Mordochaj uratował go przed śmiercią, bo był spisek na jego życie i postanawia wynagrodzić to. Czy to przypadek, że król nie może spać? Czy to przypadek, że dzieje się coś nie tak? Za kulisami działa cały czas Bóg. To Bóg mu nie dał spać. To Bóg mu podsunął myśl, czytajmy. Niech mi to sługa poczyta. I Bóg za kulisami pracuje. Kochani, my czasami tak próbujemy wziąć buty Pana Boga, mówię oczywiście w cudzysłowie, i wejść w nie i wyprzedzić Pana Boga, być lepszy od Niego, wiedzieć więcej niż On i robić rzeczy, o które On nas jeszcze nie prosił. On nas przygotowuje, On działa. Nie ma przypadków w naszym życiu. Bóg nie zawsze pracuje w blasku neonów. Postanowił działać anonimowo. W tej księdze ani razu nie jest wymieniony Bóg. A jednak z tej historii widzimy, że Bóg jest na zapleczu, jest za kulisami. Bóg niekoniecznie musi być w świetle neonów. O, my tak, my lubimy to. Jesteście tu jeszcze? Myślicie o Esterze i o sobie? Ja lubię, kiedy ktoś tak na serce trochę pomaśli i połechcze. To jest przyjemne. I nie lubimy, jak nas skrytykują. Ła, a zwłaszcza jak żona to zrobi. Ale Bóg działa anonimowo. Nie potrzebuje Jupiterów. Nie ma żadnych zbiegów okoliczności w naszym życiu. Zechciejmy to pamiętać. Życie jest napełnione spotkaniami, a nie przypadkami. My mamy spotkania z Bogiem, czy je rozpoznajemy, czy nie, ale nie ma przypadków. O, to się tak ułożyło, to taki przypadek. Nie ma przypadków. Bóg jest w pracy nawet w zawiłych sytuacjach, w kruchych decyzjach. Jego synchronizacja działania z naszym życiem jest doskonała. I piąta zasada. Proklamuj Twoją tożsamość. Wciągnij flagę na maszt. Jeśli nie żartujemy z naszym życiem, to musimy też powiedzieć, kim jesteśmy. Nie możesz żyć w dwóch światach. Udawać chrześcijanina w zborze, a poza zborem żyć inaczej. To jest czas, by głośno powiedzieć, kim jestem. I w tym miejscu Estera była gotowa, by powiedzieć, kim jest. Nie kamuflowała, nie udawała. Była gotowa. 7, wiersz 3. Jeśli znalazłam łaskę w Twoich oczach, królu, jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Estera ujawnia swoją tożsamość, kim jest. Ona mówi, jestem Żydówką. Może król nawet nie był tego do końca świadomy, że ma żonę Żydówkę. Ona mówi, że jest członkiem Bożej rodziny. Kim jest? I wiecie, spełnia się na Hamanie słowo powiedziane w przypowieściach. Sprawiedliwy zostaje wyratowany z niedoli, a na jego miejsce przychodzi bezbożny. Haman zajął miejsce tych, którzy mieli być zgładzeni. Estera urodziła się na taki czas. Mordochaj powiada, jeśli na ten czas Bóg cię przygotował, a nie zrobisz czegoś, będziesz mieć grzech. Odpowiadając, czy usiłując sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tu jestem, musimy wiedzieć, dlaczego żyję w XXI wieku, dlaczego jestem w tej społeczności, dlaczego mam taki dom, taką rodzinę, dlaczego? Estera też mogła zadać sobie pytanie, dlaczego ma męża poganina? Jaki jest w tym cel? To są rzeczy, przez które jest bardzo trudno przebrnąć. Niełatwo jest się z nimi pogodzić. Życie nie jest takie proste. I nie daję łatwych rozwiązań, ani nie wiem nawet, jakie dać wam łatwe rozwiązanie. Ale jest jedno ważne, że za tym wszystkim, w kuluarach, w kulisach, czy za kulisami naszego postępowania, dziania się historii naszego życia, jest Bóg. Nie ma przypadków. Bóg nie popełnia pomyłek. Ludzie mają, wierzący, charyzmatyczni zwłaszcza, takie duże ciśnienie, by mówić, Pan powiedział, a za 3 tygodnie już Pan nie powiedział. Jeśli nie zrobisz 5 kroków, o których wspomniałem, to możesz sobie mówić, że Pan powiedział, jak się to nie spełni, to nie wolno ci się obrazić i przyznać się, że pomyliłem się. Pan Bóg nie myli się. Jeśli ktoś chałturę robi w imieniu Jezusa Chrystusa, to niech mi nie mówi, że Pan mu to kazał, bo Duch Święty się nie myli, jest doskonały. Jeśli tandetę realizujesz w swoim życiu, nie mów mi, że to jest od Pana, to jest od Ciebie, bo nasz Duch też dużo rzeczy chce zrobić. A zwłaszcza, że my chcielibyśmy być tak ciut na piedestale. Nie mów, jeśli nie wiesz, że 5 kroków zrobiłeś najpierw, w których Bóg cię przygotował. Bóg nigdy nie zmusza też, żeby coś zrobić, ponieważ my należymy do ochotników. My nie jesteśmy do niczego zmuszeni, zobowiązani. Jesteś ochotnikiem. Chcesz? Proszę bardzo. Ale nie, Bóg ci ręki nie wykręci. W każdej chwili możesz się odwrócić i zrobić to, co uważasz. Jest tylko jedno ale. Zawsze są tego konsekwencje. Można się odwrócić od Pana Boga. Można zacząć życie po swojemu. Można robić wiele rzeczy po swojemu. Zdarza się to często w młodości. Tak, ja chcę i koniec. I tak musi być. Będzie. Ale za rok nie płacz, że cię to spotkało nieszczęście. Sam w nie wlazłeś. Wlazłaś. Pan Bóg nikogo nie zmusza. Nie ma przypadków. Naiwnym jest myślenie, że to, co robimy, nie ma znaczenia. Ma znaczenie. I są konsekwencje. Warto wiedzieć i być świadomym tego, że Pan Bóg nie kieruje się przypadkami, nawet gdy w danej chwili tego nie rozumiemy, czy nie widzimy. To nie ma przypadków w naszym życiu. Jak wiele razy ludzie powiadają, tylko muszę zmienić pracę, znaleźć lepszą pracę. Muszę znaleźć lepszy kościół. Muszę znaleźć szczęście. Ale musimy wiedzieć, że nie praca, nie kościół, nie współmałżonek, nie okoliczności określają nasze życie. To nie jest warunek naszego szczęścia. Co powiedział psalmista? Szczęściem moim jest być blisko Boga. To jest nasze szczęście. Abraham Lincoln powiedział, człowiek jest na tyle szczęśliwy, na ile decyduje się, by nim być. Nie pozwalajmy, by okoliczności ukradły nam radość. Ja wiem, że życie jest trudne, nieuczciwe. Czasami z powodu drzew nie widzimy lasu. I wydaje nam się, że wszystko jest przeciwko. Może jak królowa Estera. Znalazłeś się w miejscu samotności, strachu, niepewności, wątpliwości, niezdecydowania, pytania Boga, w jakim celu to wszystko się dzieje z moim życiem. Może niepełnosprawni mogą zadawać pytanie i myślą sobie, dlaczego? Dlaczego jestem osobą niesprawną, chorą? Dlaczego nie jestem uzdrowioną osobą? A pomyśl, może Bóg przygotowuje cię, byś stał się świadectwem. Może masz opowiedzieć, że Bóg jest prawdziwy i że On jest jedyną odpowiedzią. Bóg może ma dla ciebie służbę, w której może będzie się realizować twoje życie. Daje ci szansę, czas, godzinę, określony moment. Na taki czas urodziła się Estera. Boże, Bóg ciebie umieścił na taki czas, dzisiejszy czas, byś coś zrobił, byś w czymś był użyteczny. Bóg ma jakiś cel. Bóg ma cel, by każda z okoliczności naszego życia sprawiała, że zaufamy Bogu. Co stanie się z Kościołem, jeśli zrezygnujemy z ludzi modlitwy, zastanawiających się o pracowników, o Kościół, o zbór, o służby, o pastorów, o członków społeczności? Jeśli zaniechasz tego, by się modlić, co się może zdarzyć? Nie wiesz, bo jest zakryte. Ale Bóg cię w jakimś miejscu umieścił. Dał ci możliwości. Realizuj je. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Skąd wiesz, że Bóg ciebie nie wybrał? Że jesteś ważną osobą, kochaną, że Bóg ciebie tu umieścił. W tej społeczności, ale też w tym życiu, w tej codzienności, w jakiej jesteśmy. Być może, że On pozwolił na rzeczy, które się zdarzyły w Twoim życiu, by dopełnić swojej wierności wobec Twojego życia. By jak może u apostoła Pawła w słabości okazała się Boża moc. Być może dlatego, by przyszłe pokolenia mogły się odwoływać do Twojego życia, do przykładu Twojego życia. Bo będziesz dobrym przykładem, który będą wspominać, o którym pokolenia będą mówić. Następne pokolenie będzie mówiło o Twoim może życiu. Tak jak dziś odwołujemy się do przykładu Estery. Na taki czas Bóg ją tam umieścił w Suzie. Byśmy my dzisiaj mogli widzieć Boga działającego bez przypadków. On zaaranżował całą sytuację. Kiedy naród wędrował pustynią, czy Bóg nie zaaranżował tego, że była gorzka woda i że znaleźli kawałek drewna, który tę wodę oczyścił? Tam w tym wszystkim był Bóg. To nie były przypadki. Bóg ich prowadził, czegoś uczył. Bóg umieścił się w tym miejscu, w jakim jesteś. Przemyślmy, jaki jest sens naszego życia. Jest historia o pewnym młodym człowieku. Nie wyróżniał się niczym nadzwyczajnym, ale poszedł na studia do szkoły biblijnej. A gdy tam studiował, przygotowywał się być kaznodzieją. Ale w międzyczasie pewna dziewczyna, jakoś mu tak w oko wpadła, postanowił, spotkajmy się, porozmawiajmy, umówił się z nią w parku. To, co usłyszał od niej, podcięło mu skrzydła. Tak go zdruzgotało, że jest nikim i niczym i do niczego się nie nadaje. Że spędził całą noc na modlitwie. Poszedł do lasu, modlił się, stał przed Bogiem i powiedział, Panie, co jest? Tu mnie postawiłeś, tu jestem. A usłyszałem tak gorzkie słowa. Tym młodym człowiekiem był Billy Graham, największy ewangelista czasów. Bóg go użył. Mimo, że ta dziewczyna nie wiedziała, że za kulisami jego życia pracuje Bóg. Nie spoglądaj na okoliczności. Nie skupiaj się na tym, czym nie jesteś, ale na tym, kim możesz być, kiedy Bóg cię użyje. Miej wiarę w Boga. Nie marzmy o tym, by być kolejnym Billy Grahamem, Reinhardem Bonnke. O, to byłoby tak dobrze. A może Benny Hinnem byś chciał powywijać trochę, żeby tak spektakularnie wszystko było. Pomyśl, o czym myśli w sprawie twojego życia. Kim chce byś był? Żyjemy w świecie, w którym często jesteśmy niczym, numerem, zerem. Jesteśmy w tej machinie, jednym z numerków tylko, tej machinie cywilizacyjnej. Ale podziękuj Bogu, który nie odłoży ciebie jako bezużytecznego rupiecia. Jesteś cenny, cenną, ważną, kochaną osobą przez Niego. To dla ciebie On posłał Jezusa Chrystusa. To dla ciebie On się narodził. Dla ciebie oddał swoje życie na Golgocie. Życie jest cennym darem. To ludzie są Jego stworzeniem, Jego miłością i nie ma granic tej miłości Boga. To Bóg bierze to życie, które wydaje się, że nic nie znaczy i daje temu życiu nadzieję i jaśniejsze jutro. Jak królowa Estera, nigdy nie zapomnij, że Bóg wprowadza cię w miejsce, gdzie chce byś był, gdzie chce byś była. Bóg nie przyjmuje usprawiedliwień. O, Panie Boże, wiesz, ale no... U Boga nie ma usprawiedliwień. Albo idziesz za Nim, albo udajesz tylko. Bóg nie wzywa namaszczonych, ale namaszcza wezwanych. Gdy ciebie wezwie, namaści. Nieodwrotnie. I o tym warto też pamiętać. To, co powiedział Mordochaj, nadal obowiązuje. Jeśli nie wykonasz dzieła, do którego cię Bóg tu postawił, to pamiętaj, że nie jesteś osobą niezbędną. On znajdzie kogoś innego. Wykona swoje dzieło. Ale jak się będziesz czuć, stojąc z boku, że nie zrobiłeś czegoś, co mogłeś, mogłaś zrobić? Bóg znajdzie mężczyzn, kobiety, bożych ludzi, Bez względu na koszty oni są gotowi pójść, wykonać Jego dzieło. Czy jesteś wśród tych osób, które powiedzą jak Estera, czy zginę, czy nie, idę do króla i powiem mu o tym, co Bóg chce wykonać. Bóg nie jest ograniczony, ale też nie zajmuje się ludźmi, którzy poprzestają na mówieniu. Są ludzie, którzy dobrze mówią, ale nic nie zrobią. On się tymi ludźmi za bardzo nie będzie zajmował. On się zajmuje tymi, którzy chcą coś zrobić, chcą pójść, chcą wykonać. A jak nie chcesz nic zrobić, on ci ręki nie wyłamie. Żyjemy w takich czasach, że nie możemy sobie pozwolić na to, by siedzieć i skarżyć się i płakać, jęczeć nad własnym losem. Jeśli jesteśmy ludźmi Boga, musimy być w sprawach Jego. Zbyt wielu ludzi zwleka. Czekają na właściwy czas, by wkrótce obejrzeć się za siebie i stwierdzić, no tak, życie minęło. Kaznodzieja Salomonowy powiada, pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Co stało się z czasem? Kiedy jako dziecko śmiałem się i płakałem, czas skradał się. Kiedy jako młodzieniec marzyłem, czas szedł. Kiedy stałem się dojrzałym człowiekiem, czas biegł. Kiedy stałem się starszym, czas leci. Wkrótce znajdę się w podróży dalej, a tam już czasu nie będzie. A może twój czas już był? Może już minął? Bóg umieścił każdego z nas w rodzinie dla określonego powodu. Ciebie w twojej rodzinie, w Bożej rodzinie. Umieścił ciebie w sąsiedztwie, w szkole, w pracy, byś mógł zakomunikować innym ludziom, kolegom, przyjaciołom, że jesteś dzieckiem Bożym, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem, że można Mu zaufać i być Jemu wiernym. Ktoś powiedział, i tu cytat, jestem tylko, ale jestem. Nie mogę zrobić wszystkiego, ale nadal mogę coś zrobić. A ponieważ nie mogę zrobić wszystkiego, nie odmówię czegoś, co mogę zrobić. No to maksyma i dla chrześcijanina, bo Bóg cię tu umieścił, tu i teraz. I nie mówię o tym kościele, o tym zborze tylko, chociaż to jest też bardzo ważne, ale w ogóle, w życiu. W jakiejś jesteś sytuacji. Bóg nigdy nie pozwala, tak uważam, by coś weszło do naszego życia przypadkiem. Za każdą okolicznością, którą chcielibyśmy nazwać okolicznością, jest cel i ona znaczenie, nawet jeśli w danej chwili tego nie rozumiemy. Jest nisza, w którą możesz być włączony, którą ty tylko możesz wypełnić i nikt tej niszy nie wypełni. Nie znaczy to, że zawsze będziesz szczęśliwy, szczęśliwą. Ale obiecuje Bóg, że On nas nie opuści. On obiecuje swą stałą obecność w naszym życiu. Czy sobie to uświadamiamy, czy nie? On jest z nami w naszym życiu. Czy to bardziej czujesz, czy mniej? Czy to cię bardziej ekscytuje, czy nie? Bóg jest obok nas. On jest. A zwłaszcza jeśli wyznaliśmy Go jako swego Pana i Zbawiciela, On jest w naszym życiu. Życie nie jest próbą. Życie to autentyk. My nie jesteśmy tu na próbę. To życie, które prowadzimy, jest życiem autentycznym. I nie chciałbym usłyszeć, że oni udają tylko wierzących. Chciałbym, by tak jak życie jest autentyczne, to codzienne, tak by autentykiem było to życie w Bogu, w naszym Panu i Zbawicielu. Chociaż możemy się zastanawiać, gdzie Bóg jest, Jak stajesz wobec życia, trudności, to możesz sobie zadać pytanie, Panie, to nie działa może. Może on schowany wśród cieni, ale on jest. Tak myślisz tylko, że schowany. Kiedy wydaje się, że jest nieobecny, on jest obecny. Czy jesteśmy tutaj przez przypadek, czy z powodu planu Boga? Czas mija. I musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tu jestem? Nie musicie mi tej odpowiedzi głośno powiedzieć. Powiedzcie to Bogu. Czy jesteście świadomi i wiecie, dlaczego tu jesteście? Oprócz okoliczności i sytuacji. Czy wiesz, dlaczego tu jesteś? Bo jeśli nie ty, to kto? Jeśli Estero, nie podejmiesz działania. Bóg znajdzie kogoś, kto to wykona. Ale jakbym się czuł? Myślę teraz o sobie już. Jakbym się czuł, gdybym tego zadania, które Bóg włożył na mnie, pewnego dnia usłyszałem Boże wezwanie. Postanowiłem, będę, co zabrzmi teraz bardzo nieprzyjemnie, pastorem. Podjąłem taką decyzję. I jakbym się czuł, gdybym z perspektywy 30-40 lat obejrzał się i powiedział, zmarnowałem szansę. To byście nigdy mnie nie usłyszeli. Robiłbym zupełnie coś innego. Ja nie wiem, czy się wy z tego cieszycie, że mnie słyszycie, ale ja wiem, że bym się źle czuł, gdybym tego Bożego dzieła nie podjął się. Lepiej lub gorzej. Ale wiem, że byłem w Bogu. I chcę dlatego i was pytać, dlaczego tu jestem, ale odpowiedzcie Panu Bogu osobiście. Amen.